Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dzień dobry. Dziś moim gościem jest profesor Tadeusz Stegner. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Zawsze to podkreślam, wierny towarzysz mojej audycji, bo od pierwszej audycji.
Tak, tak, tak. To już parę lat minęło.
To już minęło parę lat. Dwa lata i cztery miesiące. Więc trochę chciałbym pana namówić na takie zreasumowanie naszych rozmów, bo mam ogromną ochotę, żeby porozmawiać o czymś, co no przy okazji chyba Muzeum II Wojny Światowej się pojawiło, czyli tak zwane spór o narracje historyczne w XX wieku. A ja bym go nazwał raczej takim sporem pomiędzy narodowymi tradycjami, a czymś, co nazwałbym jednak historią, taką uniwersalną, powszechną historią, której nie kwestie tego, jak poszczególne narody na to patrzą, a co jest przyczyną, a co skutkiem, odgrywają dużą rolę. Gdy rozmawialiśmy, no chociażby na nasz pierwszy temat, który podjęliśmy w audycji, czyli rozmawialiśmy o powstawaniu Polski w 1918 roku, no to pamiętam, że te czynniki, które wpłynęły na to, że Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość, no były bardzo rozmaite. Cała masa różnych sprawczych czynników, które zdecydowały o tym, że Polacy mogli wybić się na niepodległość. To nie jest prosty proces, w którym rzeczywiście łatwo jest, jakby to powiedzieć, zatracić się oczywiście w różnego rodzaju narodowych opowieściach, ale tak naprawdę przyczyny i skutki pozostają te same.
Trzeba pamiętać, że historia Polski jest częścią historii powszechnej.
No szczególnie w XVIII-XIX wieku, kiedy naprawdę tak naprawdę...
W ogóle nie było państwa polskiego do 1914 roku. Tego się nie da rozdzielić. I sytuacja międzynarodowa i to, co się dzieje w Europie, na świecie, ma istotny wpływ na to, co się wydarza w Polsce. Gdyby nie skutki I wojny światowej w postaci tego, że trzy mocarstwa rozbiorowe poniosły klęskę i w dwóch z nich wybuchły rewolucje, w zasadzie w trzech, jeżeli dobrze powiedzieć, a jedno się rozpadło dokumentnie, no to by nie było takiej sytuacji, w której by Polska mogła odzyskać niepodległość. Bo pokonać same trzech wielkie potęgi byśmy nie zdołali. Więc trzeba znać kontekst europejski, światowy, żeby mówić o tym, co się dzieje.
Choć oczywiście przypomnijmy, że jesteśmy wciąż dumni z tych polskich symboli.
Tak.
Pojawienie się w Warszawie Piłsudskiego, potem z kolei epizod poznański, o którym żeśmy też opowiadali.
Trzeba pamiętać o tym, że jest sprzyjającą sytuację narodową, trzeba jeszcze wykorzystać w odpowiedni sposób. Czyli najpierw jest to sprzyjające otoczenie, a potem dopiero, jeżeli są odpowiednie siły wewnątrz, wykorzystać, żeby w tym sprzyjającym otoczeniu uzyskać jak najwięcej. No i to się nam udało w 1918 roku, ale siła sprawcza była niejako początkująca z zewnątrz.
Gdy patrzymy na wiek XX, to przenikanie się tego, co wynika z tego, co Polacy chcieli, czy też polska polityka była w stanie wygenerować, bo to też jest chyba ważne, że często jest tak, że to, co nazywamy często aspiracjami narodowymi, co nazywamy tym słynnym sformułowaniem Polacy, Francuzi, Anglicy, to w rzeczywistości jest jakieś wypadkowa tendencji politycznych wewnątrz kraju. Dość skomplikowanych często relacji pomiędzy poszczególnymi obozami politycznymi i poszczególnymi politykami. To równocześnie po drugiej stronie tego wszystkiego są takie rzeczy, które się dzieją gdzieś w innych krajach, które są bardzo podobnymi procesami, też dość skomplikowanymi wewnętrznie, mającymi swoją strukturę i dynamikę, które no w bardzo dużym stopniu rzutują. Gdy mówimy o utracie przez Polskę niepodległości, to też oczywiście od razu pamiętamy, jakby to powiedzieć, o tych wydarzeniach 1939 roku i patrzymy na całą masę rzeczy, które doprowadziły do tego, że we wrześniu 1939 roku pierw zostaliśmy napadnięci przez Niemców, potem zostaliśmy napadnięci przez Związek Sowiecki, tak. A w międzyczasie czekaliśmy na pomoc sojuszników, która nie nastąpiła.
Nie nadeszła i ponieśliśmy...
I oczywiście jest jakaś polska narracja, czyli jakaś polska opowieść o tych wydarzeniach,
tak,
która opowiada o polskich emocjach, o polskich
tradycjach, o polskich walkach. I tu jest ta narracja taka różna, ta polska narracja, bo po 1939 roku było poczucie klęski totalnej w środowiskach Polski, że zawiódł rząd, zawiódł obóz rządzący, zawiódł naczelny wódz. Stąd politycy sanacyjni na emigracji, mimo przyjmowani, nie byli. Objęła władzę inna ekipa. Potem ta narracja stopniowo się trochę zmieniała. W różnych epokach różnie to wyglądało. Ale ten 1939 rok, no nie możemy patrzeć tylko w kontekście polskim, bo na to wpływ miały wydarzenia, które miały miejsce wcześniej. Czyli narastanie tendencji autorytarnych w Europie, narastanie tendencji faszystowskich, rozrost armii niemieckiej, niezauważony zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie Anglii czy Francji. Uznanie, że Hitler, zająwszy Austrię czy Sudety, przestanie być agresywny. Wielki błąd popełniony w 1938 roku w traktacie monachijskim. Także te wszystkie elementy, jakby można powiedzieć, składały się na ten 1939 rok.
Poza Ale tym, czy to pana, panie profesorze, oznacza, że jeśli chcemy zrozumieć, co się wydarzyło w 1939 roku w Polsce, powinniśmy się zastanowić, co wydarzyło się na przykład pomiędzy rokiem 1918 a 1939 w Niemczech?
Tak. Bo to na to trzeba brać uwagę, zwracać uwagę. Niemcy były naszym najbliższym sąsiadem, były przez cały okres międzywojennym wrogiem, który stwarzał zagrożenie dla Polski. Drugim wrogiem był Związek Radziecki. Stąd Piłsudski mówił, że najgorsza sytuacja będzie w przypadku N plus R, czyli jak Niemcy z Rosją dojdą do porozumienia. Jak go spytano, co w tym momencie on może zrobić, to powiedział, że może stanąć szablą na Placu Saskim w Warszawie, czyli praktycznie nic nie może zrobić. Też trzeba zwrócić uwagę, że tendencje, które występują w Polsce, związane na przykład ze sprawami gospodarczymi, tendencje autorytarne, które się pojawiają, są częścią procesu, które mamy w Europie w okresie międzywojennym.
I bardzo trudno je zrozumieć, a przede wszystkim bardzo trudno je usprawiedliwić w momencie, kiedy nie wiemy, jakie procesy miały wtedy miejsce, jakie tendencje panowały w europejskim mainstreamie, czyli jak patrzono na przykład na rodzenie się rządów autorytarnych, wpierw na przykład we Włoszech, ale potem w całej masie krajów bałkańskich, krajów środkowej Europy.
Nawet w Finlandii, w krajach bałtyckich też stopniowo odchodzono od tego modelu demokratycznego, który zapanował, dość entuzjastycznie przyjęty w 1918, 19, 20, 21 roku, a potem szczególnie w czasach kryzysu nastąpiło w Europie odchodzenie od tego systemu. Wzrost nastrojów nacjonalistycznych to nie tylko dotyczył Niemiec czy Włoch, ale także i wielu innych krajów, też tutaj z naszej Europy Środkowo-Wschodniej.
To do pewnego stopnia dotyczył nas samych.
Nas samych, no i też mamy rządy autorytarne.
I to, co ciekawe, mamy rządy autorytarne, powiedzmy, w wielu sprawach dość nienacjonalistyczne, ale mamy równocześnie wzrost nastrojów nacjonalistycznych.
Nacjonalistycznych, bo akurat nie obóz nacjonalistyczny objął władzę, chociaż już po śmierci Piłsudskiego zaczęła ta sanacja w tym kierunku stopniowo iść, ale objął rządy, ten obóz taki centrowy, skupiający różne elementy.
Ja przypomnę, że nie tak dawno rozmawiałem w tym studiu z Wojciechem Turkiem na temat przedwojennych relacji politycznych tutaj na Pomorzu, w Gdyni. I to bardzo ciekawe było, że mówiliśmy o tym, jak bardzo następowała taka polityczna ewolucja, szczególnie młodego pokolenia w latach 30., które...
W kierunku narodowym.
Właśnie, które było znacznie bardziej nacjonalistyczne, znacznie bardziej było niechętne wolnemu rynkowi i znacznie bardziej było niechętne demokracji.
I szczególnie to miało miejsce w tych środowiskach, może nie, o chłopskich nie za bardzo wiemy, jakie były nastroje, ale w środowiskach nawet tych studenckich. No jest pielgrzymka narodowców na Jasną Górę, kiedy oni idą i po drodze rozbijają sklepy żydowskie. No i śpiewają niekoniecznie pieśni patriotyczne czy pieśni kościelne, tylko w takim duchu narodowym. Także to jest taki element. Ale jak mówimy o II wojnie światowej, my mamy tak zakodowane, że 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. No ale to w wielu publikacjach nawet na Zachodzie się przyjmuje, ale w takiej narracji, jakby można powiedzieć, literacko-filmowej, proszę zwrócić uwagę, jak jest francuski film, to druga wojna zaczyna się w momencie ataku Niemców na Francję. Jak jest amerykański, od nalotu Japończyków na Pearl Harbor. Jak rosyjski czy radziecki, to
od
jest...
Od radzieckiej napaści Hitlera.
Hitlera. Nie wiem, czy pan to jeszcze pamięta, młodzi, nie? Jak rozmawia Janek z Grigorim i się kłócą o to, kiedy wojna wybuchła druga. Co ciekawe, jedno takie wielkie mocarstwo uważa, że wojna wybuchła w 1937 roku, czyli Chińczycy.
To prawda, a tak. Przypomnę, że pod tym względem najbliżej nam do Brytyjczyków, bo dla nich to tak. Przemówienie króla powtarzano tak. Wielokrotnie i w różnych mutacjach z 3 września 1939 roku jest tym symbolem rozpoczęcia II wojny
światowej.
Zwłaszcza,
że wtedy wojnę wypowiadają nie tylko Wielka Brytania i Francja, ale także po kolei dominia brytyjskie, czyli Kanada, Australia, Nowa Zelandia, najpóźniej Republika Południowej Afryki.
To prawda, ale też pod koniec chyba września albo na początku tak, października. Tak, także tak. Wróćmy za chwilę do naszej rozmowy na temat tego, tak naprawdę pojmowania historii w XX wieku. Za chwilę wracamy do rozmowy. A moim gościem dzisiaj jest profesor Tadeusz Stegner. Trochę rozmawiamy o dwudziestowiecznej historii i o tym, co jest pewną narodową tradycją poszczególnych narodów europejskich, a co jest tą historią, która wpływa wzajemnie na siebie, historią, która dzieje się na naszym kontynencie, ale na przykład w XX wieku tak naprawdę trudno nie myśleć o kilku wydarzeniach, jako o wydarzeniach już absolutnie globalnych. Gdy patrzymy na II wojnę światową, to czy jak pan na to patrzy, to można tam w ogóle widzieć te doświadczenia poszczególnych krajów w oderwaniu od tego, co dzieje się wokół?
Nie, niespecjalnie. Niespecjalnie. Są oczywiście poszczególne kampanie, które toczą się na takich czy na innych obszarach, ale jest to wojna, która obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny życia. Wszystkie kraje, jest co prawda zróżnicowanie polityki niemieckiej w stosunku do ludności okupowanej. Inny jest obraz II wojny światowej i okupacji będzie na terenach polskich, na terenach białoruskich, na terenach ukraińskich, Jugosławii. Inny w Danii, inny w Holandii, inny w Belgii czy w kolaborującej części Francji. Więc to jest zniuansowanie, ale pewne generalia są wspólne.
Ale mówi pan o zniuansowaniu pamięci o tych wydarzeniach, tak. Czy też doświadczeń poszczególnych narodów. Ja przypomnę, akurat przyniosłem dzisiaj do studia książkę Timothy Snydera, takiego amerykańskiego historyka, który zajmuje się tematyką środkowoeuropejską, Skrwawione ziemie, która opisuje taki epizod, który z punktu widzenia zarówno tego doświadczenia osobistego, jak i z historiografii zachodnioeuropejskiej był stosunkowo mało znany, czyli tego doświadczenia tego obszaru, który znalazł się pod dwiema okupacjami, albo w każdym razie w tym wirze pomiędzy Hitlerem a Stalinem w latach szczególnie 39-41, tak. Ale też z wszystkimi konsekwencjami tak. Dla dalszych wydarzeń, bo to też bardzo ważne, że to doświadczenie owych okupacji jest przyczyną, dla których tu dzieje się znacznie więcej rzeczy, które z punktu widzenia zachodniej Europy są rzeczami, o których oni pojęcia nie mają, a jeśli nawet mają, to wrzucają je do jednego worka, na przykład z kolaboracją taką zachodnioeuropejską, tak. Gdy tymczasem tu mamy do czynienia
inny
z niewyobrażalnymi zupełnie naciskami społecznymi, całą masą rozpętanej przemocy, którą wywołały obydwa totalitaryzmy i które bez wyjaśnienia tych przyczyn i skutków właściwie są niezrozumiałe na świecie.
Jeżeli patrzymy na historię krajów bałtyckich w latach 39-45, to dla nich 41 rok i wejście wojsk niemieckich było przyjmowane jako wyzwolenie spod jarzma radzieckiego. Okupacja niemiecka w Estonii na Łotwie była, jeżeli ktoś nie był Żydem albo komunistą, była znacznie łagodniejsza w stosunku do tego, co przeżywali mieszkańcy tych terenów w latach okupacji radzieckiej, która zaczęła się w 1940 roku. Więc tam tworzenie oddziałów u boku Hitlera może nie zasługuje na pochwałę, zwłaszcza, że niektóre z nich...
Ale ma zupełnie inne przyczyny i skutki.
Inne przyczyny i skutki niż tworzenie takich samych oddziałów na terenie oddziałów flamandzkich, oddziałów norweskich, które funkcjonowały. To jest, trzeba patrzeć na inny zupełnie kontekst.
Gdy patrzymy na historię Europy, a może nawet też całego tego naszego obszaru, bo tutaj jakby to ładnie powiedzieć takie kanalizowanie wielu
spraw. Nie możemy się zamykać w Europie.
No właśnie, tak. Tym bardziej, że II wojna światowa toczy się na całym świecie praktycznie rzecz biorąc, a przede wszystkim toczy się na tym obszarze północnej Afryki, oddziaływuje na duże obszary Azji i z całą pewnością na terenie Europy i Oceanu Atlantyckiego. Tak. To są takie obszary, gdzie intensywność tych działań militarnych, ale też intensywność zależność pewnej polityki, która się dzieje, powoduje, że wszystkie te obszary są zaangażowane i bardzo liczne narody są zaangażowane. Mm. Myśmy przed programem rozmawiali na przykład o takim tureckim doświadczeniu, tak, czyli tym, jak bardzo kraj, który zachował neutralność w II wojnie światowej, jak bardzo kraj, którego historia przeplata się z Polską, ma swoją odrębną pamięć o przeszłości.
Tak, mogę nawet tutaj przypomnieć, że parę lat temu byłem w Muzeum Armii Tureckiej w Stambule. Piękny, ładny budynek, rzadko odwiedzany chyba przez turystów nietureckich, chociaż napisy są w języku tureckim i w języku angielskim. I ciekawa była narracja. Ciekawy byłem szczególnie, bo najpierw jest pięknie pokazane zdobycie Konstantynopola przez Turków.
Jak rozumiem, pozytywne zdarzenie.
Pozytywne zdarzenie. I potem ciekawy byłem, jak zostanie przedstawiona bitwa pod Wiedniem 1683 rok. Podchodzimy i jest jeden obraz przedstawiający jakieś wojska tureckie, jakieś inne i podpis. Turcy drugi raz pod Wiedniem. No bo pierwszy raz byli za czasów Sulejmana Wspaniałego, więc nie, przekaz jest taki, że nie ma o tym, że ponieśli pod Wiedniem klęskę, tylko że byli drugi raz pod Wiedniem.
Zwiedzili drugi raz Wiedeń. Tak,
zwiedzili to drugi raz Wiedeń. I ten przekaz jest taki ciągły. Jeżeli mamy historię XX wieku, to możemy tam się dowiedzieć o tym, jak w czasie I wojny światowej Ormianie zdradzili Turków, wspierając wojska rosyjskie. Możemy się dowiedzieć o Grekach, którzy napadli na Turcję po I wojnie światowej. I cały czas jest narracja w takim turecko-centrycznym sposobie myślenia. Potem jest, skończy się cała ekspozycja na latach 50., gdzie jest pokazany udział armii tureckiej w wojnie koreańskiej. No, rzeczywiście oddziały tureckie tam były. A kończy to występ orkiestry Janczarów i koncert pieśni patriotycznych tureckich. Więc mamy taką narrację, można by powiedzieć, ściśle narodową, skierowaną chyba tylko do tureckiego widza, bo widziałem, tam akurat młodzież szkolna przychodziła, w duchu prawie że nacjonalistycznym, dla obcokrajowców, którzy nie znają historii, no może być zupełnie.
No tak, ale tutaj to już żeśmy prawie że dosłownie przeszli na dyskusję na temat naszego Muzeum II Wojny Światowej, czy jak ono się tam będzie nazywało, i dyskusję na temat tego, czy po pierwsze robić powinniśmy muzeum dla siebie, mówiąc najkrócej, tak, po to, żeby się samemu wzruszać i ekscytować narodowo, czy też po to, żeby na przykład światu tłumaczyć jakieś wydarzenie, które jest naszym zdaniem ważne do zrozumienia tego, kim my jesteśmy i jak inaczej przebiega nasza postawa. Tutaj zaczęliśmy mówić na przykład o tym doświadczeniu dwóch okupacji. To jest moim zdaniem takie coś, co było pewnym przesłaniem ostatniego 25-lecia, że te kraje, które znalazły się na tym obszarze pomiędzy nazistowskimi Niemcami a komunistyczną Rosją, powinny przypomnieć światu o tym swoim odrębnym doświadczeniu. I wydaje mi się, że dość skutecznie przypomniało, czego dowodem jest na przykład ta amerykańska książka, którą mam
przed sobą. Zresztą w świecie naukowym, historycznym, zainteresowanie tym obszarem wzrosło dość wyraźnie już w latach 80. Była taka trochę celowa polityka państw zachodnich i w latach 80. przysyłano do Polski stypendystów, doktorantów z krajów Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych, nawet ich sporo tu było. Niektórzy się śmieli, że CIA nasyła tutaj do nas różnych agentów, ale rzeczywiście wzrosło wyraźnie zainteresowanie i historią Polski, i historią Europy Środkowo-Wschodniej.
Czasami Polki odgrywały w tym sporą rolę, czego dowodem jest kariera Normana Daviesa.
Tak. I to zaowocowało już w latach 80. wieloma publikacjami, przede wszystkim takimi badaniami źródłowymi. Wiele osób nauczyło się polskiego. Potem, w następnych latach, może już to nie było tak dobrze finansowane przez rządy krajów zachodnich, ale ten nurt badań pozostał. I zaowocowało to naprawdę tym, że w kręgach historycznych Europa Środkowo-Wschodnia jakoś zaistniała. Z tym, że to się jeszcze nie przełożyło na taki, jakby można powiedzieć, przekaz powszechny. Czyli jakbyśmy śledzili filmy, seriale, opowieści różnego typu, to tej Europy Środkowo-Wschodniej nie ma, albo istnieje jako taki dziwny, dziki kraj. Tak jakby państwo tak popatrzyli na tomy Harry'ego Pottera, to Europa Środkowo-Wschodnia tam występuje, ale w takim trochę dziwnym kontekście, czyli jest mowa o tym, że ktoś się ukrywa w puszczach Albanii. No, wynika z tego, że autorka chyba nie za bardzo wiedziała, gdzie ta Albania leży. Na smoki poluje się w Rumunii, jako taki dziki kraj. Polska jest, tylko jeden taki element jest, że w zawodach tego Quidditcha jest tak zwany zwód Wrońskiego. Wroński to miał być polski zawodnik, który wymyślił coś takiego, że on na tej miotle jedzie, leci, zbliża się do ziemi, drugi zawodnik za nim leci, ten w ostatniej chwili podnosi się do ziemi, a ten drugi zawodnik roztrzaskuje się o ziemię.
Nie wiem, czy nie
zwany
widzieć...
był także jako wredny zwód.
To ja nie jestem pewien, czy nie jest to jakiś element pamięci o udziale polskich lotników w bitwie o Wielką Brytanię, ale no, sam nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale w każdym razie podejrzewam, że rzeczywiście problem przejścia od doświadczeń własnych do takich doświadczeń historycznych, które przenikają do popkultury, jest rzeczywiście dość skomplikowany. Przypominam, że moim gościem jest profesor Tadeusz Stegner i rozmawiamy o historii polskiej i powszechnej w XX wieku. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Witam Państwa ponownie. Rozmawiam dzisiaj z profesorem Tadeuszem Stegnerem. Rozmawiamy o XX-wiecznej historii Polski i świata i chcemy porozmawiać też o tym, no właśnie, tym takim epizodzie, który jest chyba najbardziej trudny często do zaakceptowania dla nas, czyli o tym, co działo się z kolei po 1945 roku. Świat trochę zapomniał o tym, co się działo tutaj. Nie miał świadomości chyba naszych tych wszystkich zawikłanych losów w tym czasie. Trochę też próbowano zapomnieć o tym, że świat został podzielony tą żelazną kurtyną. Po epoce zimnej wojny, szczególnie po roku powiedzmy 55-56, to zapomnienie było o tym głębsze. I przez kilka dziesięcioleci odnoszę takie wrażenie, że po prostu byliśmy jednym z najrzadziej wspominanych obszarów świata, właściwie aż do wyboru papieża w 78-79 roku.
Nawet na niektórych mapach, które się pojawiały na zachodzie Europy, cały obszar Europy Środkowo-Wschodniej razem ze Związkiem Radzieckim był malowany na czerwono jako jeden twór polityczny.
No, to pewnego stopnia była prawda, tylko że jakby to nie uwzględniało naszego perelowskiego dorobku.
Polska i Polski praktycznie pojawiała się czasami, czyli na pewno tam się ta Europa Środkowo-Wschodnia w doniesieniach pojawiła w 1956 roku w związku z agresją na Węgry i z wydarzeniami w Polsce. Pojawiło się w 1968. Trochę 70. rok też tam gdzieś się pojawił, ale dopiero wydarzenia te końca lat 70. i 80. rok przykuł uwagę świata do Polski. A przy okazji też i zwrócono uwagę na ten rejon, bo zainteresowano się też tym, co się tutaj dzieje. To posłanie Solidarności do narodów Europy Środkowo-Wschodniej, te słabnięcie Związku Radzieckiego, a z drugiej strony te procesy takie światowe, czyli objęcie władzy w Stanach Zjednoczonych przez Ronalda Reagana, w Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, czyli takich przywódców, którzy byli twardzi w stosunku do obozu socjalistycznego.
Do pewnego stopnia byli też dziećmi zimnej wojny.
Tak,
znaczy
tak.
Ludźmi, którzy jakby słownictwo szczególnie polityczne z czasów zimnej wojny i pojmowanie zarówno historii, jak i pojmowanie teraźniejszości przez pryzmat doświadczenia zimnej wojny wyraźnie wprowadzili do takiej bieżącej polityki lat 80.
Tak. I przekonano się wtedy, w latach 80., zwłaszcza po agresji Związku Radzieckiego na Afganistan, że mowa o odprężeniu, tak modna w latach 70., jednak nie sprawdza się, że wykorzystował ją w zasadzie tylko
Związek Radziecki.
No tak, ale
jak to się miało dla owej narracji historycznej? Mówiąc najkrócej, czy to przypomnienie o Polsce i przypomnienie o Europie Środkowo-Wschodniej, o tym, że Związek Radziecki składa się z republik, no jakby to powiedzieć, skupiających różne narody.
Narody, tak.
Czy to wszystko zaowocowało też, no mówimy o tych stypendystach przyjeżdżających do Europy Środkowo-Wschodniej, ale zaowocowało lepszym zrozumieniem nas przez nich, ale też i przepraszam, że znowu o tym powiem, naszym z kolei mniej polskocentrycznym spoglądaniu na te wydarzenia?
Pomogło pokazaniu Europy Środkowo-Wschodniej. Część tych prac historycznych była czytana także i przez polityków. W związku z tym i oni się tym mozaiką narodowościową, która istnieje w Europie Środkowo-Wschodniej, przyjrzeli. Jak przyszła pierestrojka Gorbaczowa, ożywiły się ruchy narodowe. Co prawda przyjmowane to było przez część tych środowisk Europy Zachodniej z takim obawą. Pamiętam wizytę u nas jednego historyka brytyjskiego. To jest rok, jak akurat było wtedy, jak Litwa ogłosiła samodzielną niezależność. Ktoś go spytał o to, co on o tym sądzi. On powiedział, że Litwini są głupi i powinni siedzieć w Związku Radzieckim. No nie miał zupełnie racji. Także nie, jakby można powiedzieć, tempo zmian, jakie nastąpiło w końcu lat 80. w Europie Środkowo-Wschodniej, zaskoczyło wielu naukowców, znawców tych różnych sowietologów, którzy nie przewidywali rozpadu Związku Radzieckiego.
No oni tam te liczyli tych sekretarzy od pierwszego do następnego na murze kremlowskim. To głównie na tym się ta nauka koncentrowała.
Tak. To jest jedno. I zaskoczyło ich to. Niektóre rządy usiłowały do tego podejść w sposób racjonalny, inne takim oporem, jakby dopiero co akceptowały fakty niejako dokonane. Więc ten przełom końca lat 80. spowodował wielkie zainteresowanie Europą Środkowo-Wschodnią. Przy czym kręgi zachodnie, głównie te liberalne, koniecznie chciały, żeby on się toczył w sposób pokojowy. Stąd te wielkie zainteresowanie polskim okrągłym stołem. Ten polski okrągły stół był pokazywany przecież jako przykład, jak można w sposób bezkonfliktowy dojść do zmiany ustroju. I Polska była wtedy, ten okrągły stół i Polska stawiane były za wzór. Czyli takie okrągłe stoły potem się odbywały na Węgrzech, tylko był jakiś tam trójkątny. Więc to była taki sposób był opowiadania o Polsce. I wtedy mieliśmy te swoje takie dobre 5 minut. Polska była na ustach świata. Potem trochę to zostało przyćmione tym, co się wydarzyło w Niemczech, czyli upadkiem muru berlińskiego. No i to było takie, jakby można powiedzieć, nasz okrągły stół nie był spektakularny. Natomiast upadek muru berlińskiego był taki dobry do pokazania. Bo to się stało jednego dnia. U nas ten proces trwa przez ileś miesięcy. A tu jednego dnia rozebrano.
To prawda, ale jeśli popatrzymy na historię, no to po pierwsze tak, mamy miłośników i rewanżystów. Zarówno jeśli chodzi o dzisiejszą historię Okrągłego Stołu, jak i nawet Muru Berlińskiego. Tak. Czyli mówiąc najkrócej, mamy co najmniej dwie szkoły historyczne, które już te wydarzenia opisują, a wydaje mi się, że mamy ich więcej. Mamy też bardzo różną pamięć, bo tu znowu dyskutujemy o pamięci i o historii. Bo oczywiście pamięć głównie często jest powodowana naszym politycznym zaangażowaniem. Też różne wydarzenia z przeszłości różnie pamiętamy. Pytanie jest raczej o coś innego, jak owe, mówiąc najkrócej, zróżnicowane pojmowanie przeszłości wtopić jednak w taką historię, która ma swoje przyczyny i skutki, która jednak coś tłumaczy. Czyli tłumaczy pewne zjawiska, które dzieją się w świecie i które mogą służyć temu, o czym marzymy, czyli tego, aby historia chociaż przez chwilę była nauczycielką życia.
Tak, no ale jest drugie powiedzenie, nic dwa razy się nie zdarza. Jak mówiła Wisława Szymborska. Nie? Także to z tą nauczycielką życia trochę ostrożnie. Historia, ja jestem zwolennikiem tego, że na historię trzeba patrzeć z pewnego oddalenia. Kiedyś mówiono tak, że musi umrzeć pokolenie, które było uczestnikiem danych wydarzeń, żeby spojrzeć na historię. Ale teraz ludzie tak długo żyją, że to jest niemożliwe.
Trudno się doczekać.
Ale co najmniej jakby te główne pokolenie już by tak schodziło z areny historii.
I wtedy jest jednak, jeśli chodzi o tę pamięć historyczną, to ono tak narozrabia już w tym okresie schyłku swojego życia.
Życia, że pomiesza dokumentnie.
Właśnie, tak też bywa często. Ja odnoszę takie wrażenie, że to jeśli chodzi o te wydarzenia roku 80. następuje.
Tak. I potem mamy, historyk bada relacje, ma pewien dystans czasowy. Poza tym historyk nie powinien być, jakby można powiedzieć, zawodowy. Powinien mieć obiektywny sposób patrzenia i nie być zaangażowany politycznie. Jeżeli jest zaangażowany politycznie, to przed wojną był taki zwyczaj, że jeżeli profesor był zaangażowany politycznie i występował jako polityk, to nie używał tytułu profesorskiego. Natomiast jak pisał jako historyk czy jako inny, no to używał tytułu profesorskiego.
No to w takim razie wróćmy do tego, co w tych narracjach jest ciekawe i co jest możliwe. Mówiąc najkrócej, czy pana zdaniem ten wiek XX z tymi bardzo skomplikowanymi relacjami pomiędzy Polską a tym, co było na zewnątrz Polski, nieustannym przenikaniem się tych bodźców, kiedy Polska przez chwilę bywa podmiotem politycznym, a w bardzo dużym stopniu jest przedmiotem różnego rodzaju politycznych działań świata zewnętrznego. Czy my możemy dojść do pewnego ładu, w którym z jednej strony zachowamy taką polską pamięć o różnych rzeczach, że wprowadzimy do tego mainstreamowego pojmowania przeszłości ważne dla nas epizody z tego wszystkiego. Mamy takie aspiracje, żeby powiedzieć światu, no tutaj żeśmy coś zrobili, tam coś żeśmy zrobili, pamiętajcie o tym.
Tak, i to jest dobry moment, żeby to odpowiednio wyważyć. Czyli z jednej strony pokazać ten układ międzynarodowy, czyli jak mamy drugą wojnę światową, więc to trzeba pokazać tą drugą wojnę światową w różnych rejonach i przez różne doświadczenia i na tym tle tych różnych doświadczeń pokazywać polski wkład, pokazywać polskie elementy. Ale nie na zasadzie, że my jesteśmy pępkiem świata i że wszystko od nas zależy.
Jak ci Turcy.
Tak, bo to będzie narracja trochę śmieszna, bo to budzi trochę politowania, czy takiego, no można powiedzieć, zażenowania, ale z drugiej strony, żeby nie wpaść w przesadę, żeby ten element polski nie zginął w tym całym światowym nurcie.
Panie profesorze, czyli tutaj... czy pan się wydaje, że istnieje rodzaj wojny o pamięć o XX wieku? Mówiąc najkrócej, czy poszczególne kraje, które mają chwalebny albo mniej chwalebny udział w historii XX wieku, że tam na tej płaszczyźnie historycznej coś kombinują i manipulują?
Kombinują i to im słabsze, jakby można powiedzieć, im te narody mają zbyt skomplikowaną historię i ich wkład jest mniejszy w dorobek światowy, tym ich ambicje do tego, żeby pokazywać siebie w jak najlepszym świetle, są dość spore. Kiedyś słuchałem, ale to jeszcze w latach 80., wykładu jednego profesora rumuńskiego, z którego wynikało, że Rumunia była jednym z głównych krajów, które przyczyniły się do zwycięstwa nad III Rzeszą. Słuchałem to tak trochę wybałuszając oczy, ale potem pan wyjaśnił, że Rumunia w pewnym momencie zmieniła front, no i to przyczyniło się do tego, że zwyciężyliśmy III Rzeszę. Czyli to jest już taka narracja, można by powiedzieć, skrajna. No, wbrew...
Choć wydaje mi się, że jakieś argumenty można znaleźć. Pola naftowe w Ploeszti odgrywały w końcowym okresie wojny w niemieckich kalkulacjach wojennych sporą rolę.
Tak, bo nie udało im się zająć Baku, to więc te pola naftowe, w zasadzie jedyne pola naftowe, które oni mieli w swoim zamyśle. Także nie możemy popadać w skrajność, bo narazimy się na śmieszność.
Gdy panie powiedział, że patrzymy na ten wiek XX, to czy pan znalazłby taki moment, w którym te narody powinny popracować nad tą swoją przyszłością, bo dla dzisiejszego lepszego zrozumienia wzajemnego istnieją rzeczywiście bardzo głębokie rozejścia się owych narodowych narracji, tych głównych państw europejskich czy światowych, bo wydaje mi się, że niedawno obchodziliśmy tą rocznicę setną wybuchu pierwszej wojny światowej. To był bardzo ciekawy moment dla mnie, dlatego, że był to rzeczywiście okres, szczególnie gdzie w zachodniej Europie ukazało się ogromna ilość książek, ogromna ilość różnego rodzaju dzieł historycznych czy popularyzujących historie, które przypominały te wydarzenia sprzed 100 lat. W zupełnie innym momencie historycznym, znacznie bardziej te emocje już opadły. Jesteśmy w sytuacji, w której zarzucanie Niemcom, bo tak to brzmiała przez bardzo wiele dziesięcioleci ta narracja, wszystkich win związanych z wybuchem pierwszej wojny światowej i z wszystkimi jej skutkami, przestało być już tak bardzo oczywiste.
Jednoznacznie oczywiste. Bo nie można
przypomnę
patrzeć
tą słynną książkę o lunatykach, czyli książkę, która australijskiego historyka, który opisał to jako taki zbiorowy dramat polegający na tym, że całe pokolenie polityków europejskich zatraciło tak dalece poczucie realizmu, że doprowadziło do kataklizmu, który
skończył się dla
Europę,
dla
właśnie skończył historię Europy.
Tak. Także tutaj... To jest tak, jakby można powiedzieć, w tym 14 roku, jak zabili arcyksięcia, mało kto się spodziewał, że zamieni się to w światową wojnę. I to tak z dnia na dzień narastało. Przecież z Warszawy ludzie przyjeżdżają na wczasy do Sopotu niemieckiego. No i czekają, tak normalnie, jak niby nigdy nic. Jeszcze tutaj przy tych narracjach historycznych poszczególnych narodów, dla narodów Europy Środkowo-Wschodniej ważna jest nie tylko narracja dotycząca ich stosunków na przykład do Niemiec czy do Związku Radzieckiego, ale bardzo skomplikowane w Europie Środkowo-Wschodniej relacje między poszczególnymi narodami. Bo proszę zwrócić uwagę, ile było konfliktów w Europie Środkowo-Wschodniej w czasie I wojny, bezpośrednio po czy w czasie II wojny światowej. Konflikty bałkańskie, bardzo krwawe, konflikt polsko-ukraiński, polsko-litewski. Więc to wszystko wymaga odpowiedniej narracji, narracji takiej, która będzie nie pokazywać tylko jedną stronę i rację jednej strony, czyli nie może być to narracja o dobrych Polakach i wszystkich złych naokoło, albo o dobrych Węgrach i naokoło wszystkich złych, tylko trzeba brać pod uwagę i argumenty drugiej strony. Więc dobre są w tym względzie spotkania historyków, dyskusje. Taka była seria historii poszczególnych krajów, czy na przykład Białorusi, czy Ukrainy, Chrycaka, pokazująca nie nacjonalistyczny, ale ukraiński punkt widzenia pewnych spraw. Czy historie Polski opracowywane dla tamtych terenów. Więc tutaj jest takie pole dla współpracy historyków i wyjaśniania sobie pewnych zaszłości.
No nie rozpoczęliśmy takiego wątku, który wydaje się najbardziej pod tym względem też kontrowersyjny, bo nie wspomnieliśmy o kwestii obecności, a potem zagłady Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej,
tak,
która jest
bardzo
prawdziwą puszką Pandory, jeśli chodzi o tego rodzaju dyskusje i narracje historyczne.
Bo wynika z tego, że postawy różnych społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, we Francji też mamy tego przykłady, w stosunku do ludności żydowskiej były zróżnicowane, czyli były część osób, które pomagały i ukrywały ludność żydowską, ale były osoby Polski, z Litwy, Ukrainy, Słowacji, Francji, które współdziałały w zagładzie Żydów na tych terenach.
Mamy też do czynienia z, to zresztą właśnie niezwykle ciekawie opisuje Timothy Snyder, ogromnej ilości dyskusji na temat postawy samej społeczności żydowskiej.
Tak.
To jest chyba jedna z pierwszych książek, które tak dokładnie opisują na przykład wydarzenia w getcie warszawskim, pokazującym tak naprawdę, że w tym getcie toczyło się życie polityczne, tak to bym nazwał, a nawet walka pomiędzy różnymi frakcjami społeczności żydowskiej, która zaowocowała nawet aktami terroru wzajemnymi.
Tak, i walk między, no, a szczególnie jeszcze ciekawiej było w getcie łódzkim.
Właśnie.
Tam już była sytuacja. Też jest tutaj przy tej kwestii żydowskiej postawa Żydów mieszkających w tym czasie już na terenie Palestyny. Czy jakby wynikające z niedoinformowania Żydów amerykańskich. Także tu są te kwestie, też są warte wyjaśnienia, ale o tym trzeba rozmawiać i rozmawiać w sposób spokojny, nie nacechowany emocjami, wzajemną wrogością i poznawać argumenty drugiej strony. Bo historia to nie jest opowieść tylko o nas, ale to jest opowieść o wszystkich naokoło i o świecie, który nas otacza.
No ale też przypomnę, że bardzo ważne jest też to dyskutowanie o nas w sposób moim zdaniem też realistyczny, bo
tak.
Ja muszę powiedzieć, że to bardzo się zmieniło w moim pojmowaniu badania przeszłości. Jak byłem młodym człowiekiem, to często używałem tego terminu Polacy, Niemcy, Francuzi, gdy tymczasem dziś uważam je za szalenie ryzykowne.
Tak, szczególnie dla dawniejszych epok.
No właśnie. No. Przede wszystkim patrzeć trzeba też na to, że te społeczności etniczne, nawet jeśli ten etnos jakoś je identyfikuje, choć w dawniejszych epokach moim zdaniem jest to
dość trudne do samo słowo Polak, znaczenie słowa
no
Polak
właśnie,
co innego oznaczało w XVII wieku, co innego w XIX,
prawda,
a co innego
też,
teraz.
No tak, ale też i właśnie bardzo często jest to taka sytuacja, w której patrzymy na to przez pryzmat tego, że istnieje jakaś społeczność, w której być może jakaś frakcja polityczna, czy jakaś frakcja wojskowa bierze górę i bierzemy to za opinię tej społeczności
tak,
etnicznej.
Czyli niekoniecznie ci, które rządzą, wyrażają opinię tych, którymi rządzą. I to jest dosyć ważne, żeby rządzący pamiętali o tym, że nie powinni kształtować historii. A zawsze jest ta pokusa, żeby prowadzić tak i zawsze znajdą się jacyś prorządowi historycy, którzy będą dyspozycyjni.
Może raczej zaproponuję od razu dyskusję na temat starożytności. Ostatnio toczyłem taką dyskusję z moją przyjaciółką, która jest historykiem średniowiecza i która twierdzi, że historia kończy się i tutaj jest dyskusja, no ale pewnie gdzieś w XIX wieku kończy się historia historia zaczyna publicystyka i zdaniem, a że zaczyna się tak naprawdę dopiero od średniowiecza, bo to, co było przedtem, to czasy bajeczne.
Ja no ale średniowiecze mówię... też bajeczne.
No właśnie, no, znaczy, no, jest... uważam, że nie ma chyba epoki bardziej zakłóconej tym, że mamy dworskie panegiryki, jak właśnie Imperium Rzymskie i potem właśnie tak. czasy średniowiecza, kiedy tak naprawdę głównym źródłem pisanym, które otrzymujemy, to jest czasy utrzymywanych przez dwory kronikarzy, którzy zgodnie no, z intencją Galla, władców anonima, piszą różne tak, rzeczy. Tak,
tak. I które są
szczęściem Galla jest to, że jest anonimem.
Tak. Profesor Samsonowicz kiedyś powiedział, że Galla anonim to jest pierwszy polski historyk, który uległ cenzurze. I pisząc o śmierci biskupa krakowskiego.
Panie profesorze, gdy mielibyśmy spuentować tę historię, to czy pan uważa, że badania nad XX wiekiem i nad naszym zrozumieniem tych procesów, które w XX wieku miały miejsce i przeniknięciem przede wszystkim tych wyników, tych badań do no, czegoś, co nazywamy opinią społeczną, tą ratio communis, prawda? To jest coś, co jest takim postulatem, który po prostu się zgłasza i tyle? Czy w tej sprawie rzeczywiście można sporo zrobić?
Można zrobić, tylko trzeba to zrobić w sposób umiejętny. Czyli na przykład poprzez podręczniki, programy szkolne, poprzez umiejscowienie na przykład w narracji niekoniecznie filmowej, ale są takie programy Discovery, dosyć popularne. Polski tam nie bywa. Bardzo rzadko. Ostatnio nawet na Discovery jakiś jest cykl o królach chorwackich. No może by tam jakoś spróbować wejść i tam o królach Polski dać cykl. Nie? Więc to jest taki sposób wchodzenia w różne takie nisze, które upowszechniają wiedzę historyczną w naszym kraju i robią to w kontekście europejskim, przynależności do pewnej kultury, do pewnego wzorca europejskiego, w sposób niekonfrontacyjny, ale zgodny z faktami historycznymi.
Panie profesorze, czy XX wiek to jest też, gdy patrzymy na z kolei pracę historyków, taka epoka, w której te stanowiska zostały już dopracowane i
nie.
to jest historia zamknięta? Czy po nie. prostu też czekamy na to, że pojawi się następne pokolenie, które będzie miało swoich rewizjonistycznych historyków, którzy być może nasz obraz XX wieku całkowicie przewrócą i na nowo napiszą?
Każde pokolenie historyków pisze na nowo historię, i niekoniecznie tylko XX wieku. Jakbyśmy popatrzyli na to, jak pisano o starożytności w XIX wieku, jak się pisze teraz, na jakie elementy się zwraca uwagę, no to są to zupełnie inne spojrzenia na historię. Także historia się zmienia i nowe pokolenia patrzą w różny sposób. Czyli na przykład mamy spojrzenie poprzez kategorię udziału kobiet. Do tej pory była to historia mężczyzn. Teraz mamy badania, które pokazują o tym, jaki był udział kobiet w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturowego czy politycznego. Więc każde pokolenie patrzy w inny sposób na przeszłość historyczną i pisze może zupełnie nie od nowa, ale w jakiś inny sposób patrzy na tą historię.
Profesor Tadeusz Stegner był moim gościem. Rozmawialiśmy o historii XX wieku, o tym, co jest ważne dla historii Polski, a co jest ważnym kontekstem tego, co jest globalne, powszechne i o czym nie należy zapominać. Jeszcze raz bardzo dziękuję za audycję i bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.